Biologia i medycyna rozrodcza, także diagnostyka raka to tylko niektóre tematy współpracy białostockich i chińskich naukowców. Jaki ona może mieć wpływ na wzrost skuteczności leczenia pacjentów w obu krajach? O tym mówić będziemy w tej audycji z cyklu Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest profesor Sławomir Wołczyński, kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Panie profesorze, jak w ogóle doszło do współpracy z chińskimi naukowcami? Od kiedy ona trwa i czego dotyczy, tak w telegraficznym skrócie, bo już nie jest taka krótka?
No już nie jest taka krótka. Kilka lat temu przyjechała pani profesor Xiangdong Li z Uniwersytetu Rolniczego w Pekinie, ale pracująca w Instytucie Nauki o Życiu, czy zajmująca się badaniem procesów życiowych, bez względu na gatunek, czy w różnych gatunkach. I no, w ten sposób zaprzyjaźniliśmy się i rozpoczęliśmy współpracę. Oczywiście to nie jest prosta współpraca. Odległość jest dość duża. Są pewne również ograniczenia w możliwościach kontaktowania się, ale jest rozwijana, no i przynosi pierwsze efekty. Może nie chciałbym jeszcze o tym mówić, ale wydaje się, że uda się tą współpracę jeszcze mocniej rozwinąć. No i wtedy będzie to już naprawdę duży sukces.
No, my często słyszymy o chińskiej medycynie naturalnej, natomiast jakiej medycyny od nas oni się spodziewają ewentualnie? Czego?
Ja myślę, że to trudno mówić o medycynie. Na razie mówimy o badaniach bardzo mocno podstawowych. Chiny no, bardzo, bardzo mocno zainwestowały w badania naukowe. Można się oczywiście gdzieś spodziewać, że te ośrodki nie reprezentują najwyższej jakości, ale na tych czołowych uniwersytetach to poziom jest absolutnie światowy. To jest czołówka światowa, to są naukowcy wykształceni w Stanach, w Anglii, w Niemczech, którzy wrócili już z dużym dorobkiem i bardzo mocno promują rozwój chińskiej nauki. Ja jestem ogromnie zaskoczony, ale jednocześnie no, podziwiam. To potencjał jest przeogromny.
No i czy z tego potencjału poprzez taką właśnie współpracę wy możecie też skorzystać?
Tak, ależ absolutnie tak. No, chociażby z tego powodu, że pieniądze, które są włożone w rozwój nauki w Chinach, no, są przeogromne i tu nawet no, przyłączając się, można już z tego skorzystać.
Czyli badania jakieś wspólne, projekty, które prowadzicie, tak, są finansowane przez nich?
No, dotychczas tak, przez nich, natomiast no, jest szansa, że stworzymy program, który będzie finansowany również przez Polskę i przyniesie większe efekty, ponieważ no, mocniej zwiąże tu naukowców chińskich z naszą uczelnią.
Rozumiem, że dotychczasowe efekty to na razie są pewne prace tylko
tak,
naukowe.
Tak. No i plus wizyty, plus wymiana doświadczeń, plus planowanie własnych badań, tak.
Wszystko dzieje się, podejrzewam, w języku angielskim,
bo
to nikt nie zmusi kogoś do uczenia się chińskiego. Zresztą oni się uczyli też medycyny po angielsku najprawdopodobniej.
Akurat może najbardziej współpraca dotyczy pola biologii, nawet nie medycyny. Mhm. To jest z implikacją do medycyny, tak.
Czyli tutaj jest takie wiedza medyczna z waszej strony, ale na bazie tego, jaki oni mają dorobek w badaniu biologii.
Biologii molekularnej, tak. Cały problem polega na tym, że no, poznaliśmy pewne mechanizmy regulacyjne w ustroju, możemy na nie oddziaływać, ale to nie jest wszystko. No, pozostało sporo jeszcze mechanizmów, które nie są znane. No i ta najnowsza nauka no, powinna właśnie dążyć do tego, żeby poznawać te mechanizmy słabo dzisiaj poznane, a decydujące bardzo często o patogenezie schorzenia albo o jakimś procesie fizjologicznym.
W jakim stopniu to może wpłynąć na skuteczność leczenia u nas?
No jeżeli potem znajdzie się możliwości oddziaływania na ten szlak, no to wtedy duże.
Mówi pan o tym, że jeżeli poprzez te badania da się wyizolować czy wyodrębnić coś istotnego, co będzie miało wpływ na postęp, tak, choroby lub na zahamowanie, to wtedy będzie to można zastosować. Jaki ten proces może być długi właśnie od tych badań do efektu końcowego?
To naprawdę trudno przewidzieć, bo cały szereg tych badań to są naprawdę badania zupełnie podstawowe, ale pokazujące, że na przykład w komórkach nowotworowych taki szlak jest bardzo istotny, a nie możemy oddziaływać na niego. No nie możemy oddziaływać, dlatego choroba może przebiegać niekorzystnie. W tych poznanych szlakach, jeżeli one są, zadziałamy, to korzystne oddziaływanie jest. No ale pozostaje grupa, gdzie no stajemy bezbronni. No to właśnie trzeba szukać tych nowych możliwości regulacyjnych i nowych możliwości oddziaływania.
Za chwileczkę spróbujemy przybliżyć przynajmniej niektóre tylko dziedziny, w jakich współpracujecie i do czego ewentualnie może doprowadzić tak współpraca właśnie w tych szczególnych przypadkach. Dziś gościem programu jest profesor Sławomir Wołczyński, kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o współpracy właśnie medyków białostockiej uczelni z chińskimi naukowcami, którzy już od kilku lat tutaj są u nas i wykonują wspólne prace. Tematyka badań prowadzonych we współpracy z naukowcami z Chin dotyczy biologii, medycyny rozrodczej, diagnostyki raka endometrium, jajnika, a także molekularnych mechanizmów nowotworzenia, immunologii, epidemiologii raka jajnika. Bardzo rozległe to jest. To wszystko to jest to, czym się pan też zajmuje na co dzień w pracy w uniwersytecie i w szpitalu. Jaki wpływ mogą mieć te wspólne badania na skuteczność leczenia naszych pacjentów i kiedy?
To pytanie jest bardzo trudne. Naprawdę ten czas skraca się od poznania do możliwości oddziaływania, no ale mimo wszystko to jest dość długi czas. No chociażby razem w tej chwili badamy taki mechanizm, który potencjalnie był wykorzystywany w terapii, on nie przynosił efektów, no i okazuje się, że zupełnie inna ścieżka, ta metoda po prostu nie zadziała. Czyli wynik jest totalnie negatywny, on jest interesujący, ale totalnie negatywny w odniesieniu do terapii. Także droga czasami jest no, bardzo daleka od poznania mechanizmu poprzez uzyskanie możliwości oddziaływania terapeutycznego. Tu bym aż tak szybko nie widział efektów. Mimo wszystko najłatwiejsza część współpracy dotyczy badań podstawowych, no bo badania czysto medyczne, oj, to bardzo mocno skomplikowane, gdyby prowadzić w obu krajach, więc na razie to jest etap pracy na poziomie badań podstawowych.
Panie profesorze, ale jeśli chodzi o raka endometrium czy raka jajnika, jaki to jest problem u nas, w naszym kraju, w regionie?
Jest to zachorowań, jest około w kraju około 5000 raka jajnika, no i śmiertelność jest dość duża. Więc jest to problem i tu Chińczycy akurat na Uniwersytecie Medycznym w Szanghaju mają osiągnięcia zarówno dotyczące operatywy, czy takiej czystej medycyny, jak i poznawania tych nowych mechanizmów, które potencjalnie mogą decydować o przebiegu procesu, no i potencjalnie można byłoby działać na tą drogę, blokując proces nowotworowy. To, co jest no właśnie takie bardzo ciekawe, w Chinach, w tych dużych uniwersytetach, chociażby Uniwersytet Szanghajski, klinika, duża klinika, a obok duże, duże laboratorium badawcze. I to jest sprzężone razem i efekt, który wychodzi z takiego sprzężenia, no jest bardzo, bardzo znaczący.
U nas mówi się również o tym, że coraz częściej jest tak zwana terapia celowana, czyli to już jest działanie naprawdę na najmniejsze cząstki. Jak to daleko jest w Chinach?
To prawdopodobnie jest to po części tajemnicą. Ja mówię, to bardzo łatwiej jest prowadzić badania czysto poznawcze niż aplikacyjne, bo badania aplikacyjne, no to wszyscy starają się chronić tak, żeby no, wykorzystać w postaci patentu i to już jest problem.
A czy w tej sytuacji, jeśli tam się spotykacie ze sobą, to na coś już panu się otworzyły szerzej oczy, czy też pozwoliły zrozumieć jakieś zjawiska, które do tej pory były może trochę mniej zrozumiałe?
Ja muszę powiedzieć, że takie może bardziej ogólne. To, co ogromnie zaskoczyło, to raz ten potencjał naukowy, a dwa pracowitość Chińczyków. Także oni dojdą daleko i dochodzą daleko, co zresztą no, w różnych dziedzinach widzimy. To mówię bardzo ogólnie. Natomiast chociażby w chorobach wirusowych, grypa, to ogromny potencjał. Cukrzyca, w tej chwili badania bardzo mocno rozwinięte, więc oglądając ten potencjał naukowy, no to ja jestem po prostu zauroczony.
Jasne, no to w takim razie, skoro pan jest zauroczony, to spróbujemy zgłębić także właśnie samą cukrzycę i wiedzę Chińczyków na temat cukrzycy i ich pytania do was, jeśli chodzi o tę chorobę, bo tutaj jakieś są, ale to za chwileczkę. Dziś rozmawiamy o współpracy białostockich i chińskich naukowców. Celem współpracy właśnie z chińskimi medykami jest także głębsze poznanie patomechanizmów następstw cukrzycy, czyli chorobotwórczej roli cukrzycy. Cukrzyca w Chinach to tak trochę...
No tak, ten postęp cywilizacyjny, który dokonuje się w Chinach, no, ma też niekorzystne efekty, między innymi wzrost zachorowań na cukrzycę i to już od dzieci, nadwaga, otyłość i u dorosłych. I w tej chwili no, również Chiny wydały ogromne pieniądze na podjęcie badań w tym kierunku. Ja powiem, że tak trochę z zazdrością chodziłem po laboratorium pani profesor Xiangdong Li, bo tak wydawało mi się, licząc na palcach, że dostała sprzętu na około 50 milionów, licząc w złotówkach, a sporo paczek było jeszcze nie rozpakowanych.
Ale skąd w kraju, w którym kojarzy się nam ze zdrowym stylem jedzenia przede wszystkim, bo to ubogie przeważnie odżywianie było, nagle pojawia się problem cukrzycy.
Przestało być ubogie. W miastach przestało być ubogie. Wieś pozostała uboga. No nie ma tego takiego rozwoju harmonicznego jeszcze w Chinach, ale miasta stały się bogate. I w miastach ten problem zaczął dominować.
A to bogactwo to czym się przejawia? Jak to można ocenić, jeśli chodzi o żywienie? Bo tu do tego zmierzam.
Oj, restauracji z fast foodami jest całe mnóstwo.
Ale z tymi chińskimi fast foodami, czy z tymi...
No, takimi przekształconymi po chińsku, ale z naszym wkładem.
Jasne.
Więc to jest chyba jedna z przyczyn. Ja myślę, że no, mam nadzieję, bo to jeszcze daleka historia, że zostanie to zaakceptowane również przez władze troszeczkę wyższe, bo tego wymaga i podjęty będzie temat badawczy u nas na uczelni, bardzo nowatorski, bardzo interesujący w odniesieniu znowu do patomechanizmu insuliny razem z naukowcami chińskimi.
No dobrze, ale czy na podstawie tego, co pan zaobserwował i własnego doświadczenia z długoletniej praktyki, czy widzi pan jakieś analogie, które prowadzą do rozwoju cukrzycy, które były u nas i które są u Chińczyków?
Prawdopodobnie ten mechanizm jest wspólny, czyli nadmiar pokarmu w końcu doprowadza do rozwoju cukrzycy. Więc no, no nie może być tutaj tego mechanizmu innego niż u nas.
Ale jeśli chodzi o naszą część, no to co u nas jest tym najgorszym takim... No, szkodliwym elementem w rozwoju cukrzycy.
Wysiłek fizyczny, nadmierne spożywanie pokarmów i to się kumuluje.
A cała ta...
Cała...
Jeśli chodzi o ten... No, zacznijmy może od tego momentu, którym się pan na co dzień zajmuje, czyli ginekologią i procesem rozrodczym. Kiedy to na rozwój tego dziecka już zaczynamy mieć wpływ?
Oczywiście to już od momentu, kiedy jest dziecko w macicy, już oddziaływanie programuje dalszy jego rozwój i już to ma swoje konsekwencje w późniejszym rozwoju. Czyli tu znowu oddziaływanie całego szeregu czynników środowiskowych, nieprawidłowego żywienia. To dzisiaj są podejmowane takie próby, ale trochę na ślepo, a to suplementujemy tym, ale to tak naprawdę trochę na ślepo, bo do końca nie wiemy, co jest potrzebne i znowu jaki wpływ ewentualnie to będzie miało na przyszły rozwój potomka.
A takie grzechy, które w tej chwili są do wyeliminowania przez potencjalne nasze mamy, które pan zauważa, prowadząc...
Dbanie o prawidłową masę ciała, wczesne